A gościem Poranka Wnet Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Panie pośle, panie profesorze, czy Prawo i Sprawiedliwość zbankrutuje?
Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Prawo i Sprawiedliwość przez zwlekanie Państwowej Komisji Wyborczej z wydaniem decyzji, która wobec innych ugrupowań już została wydana, ma drobne turbulencje natury organizacyjno-administracyjnej. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby Prawo i Sprawiedliwość, największe ugrupowanie w Polsce, mogło zbankrutować. Spokojnie damy sobie radę również w tym najgorszym scenariuszu, którego nie przewiduję jednakowoż, bo twierdzę, że Państwowa Komisja Wyborcza stanie na gruncie przepisów prawa.
Jutro PKW ma podjąć decyzję, chyba że znowu ją odroczy, ale tutaj taka byłaby duża niespodzianka. Raczej będzie decyzja, jeżeli to będzie jakieś wyjście, nie wiem, czy salomonowe, no ale powiedzmy, że zabiorą wam połowę refundacji, a potem subwencji, to co to będzie dla największej partii opozycyjnej i w ogóle największej partii w Polsce oznaczało?
Będzie oznaczało, że niezgodnie z prawem Państwa Komisja Wyborcza zabiera największej partii opozycyjnej, największej partii w Polsce, środki finansowe, które się na gruncie przepisów prawa należą i dlatego będziemy korzystać ze wszystkich możliwych środków prawnych przewidzianych w tej sytuacji, czyli zaskarżymy to do Sądu Najwyższego.
Jakie to będzie miało skutki dla działalności Prawa i Sprawiedliwości? Jest pan poseł gotowy przekazywać więcej na funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości, więcej pieniędzy?
O tym nie mówimy na razie, natomiast jeśli będzie taka potrzeba, oczywiście, że tak, myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi to robić, chyba jesteśmy w bardzo ważnym momencie, bo za chwilkę wchodzimy już w prekampanię i kampanię wyborczą prezydencką, w związku z tym pieniądze są potrzebne i na pewno będą, więc to nie jest problem, natomiast na pewno decyzja negatywna bądź odroczenie decyzji będzie dla nas jakimś problemem administracyjno-organizacyjnym, na który już mamy przygotowane scenariusze, ale nie ma problemu finansowego Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy, którzy liczą na to, że Prawo i Sprawiedliwość zbankrutuje, no niestety muszą być dzisiaj smutni.
Pan poseł zarządza strukturami partyjnymi w województwie lubelskim. Tam już się wypowiada lokale, już tam widać, że pieniędzy na funkcjonowanie partii jest mniej.
Nie ma żadnego problemu z funkcjonowaniem partii. Także wczoraj było wielkie spotkanie ze strukturami Prawa i Sprawiedliwości z miasta Lublin w naszym lokalu. Kwestia techniczna i administracyjna polegająca na chwilowej zmiany umów i tak dalej. To jest kwestia, która jest już załatwiona. To nie jest problem dla działania partii politycznej. On wynika, raz jeszcze powtarzam, ze zwłoki, jaką tutaj Państwa Komisja Wyborcza wykazuje w wydaniu decyzji. Mam nadzieję, że jutro ta decyzja ostatecznie zapadnie.
Czyli jak rozumiem, to nie jest kłopot. Były też analizy, że to nawet może być dla PiS-u koniec końców zyskowne. Będzie można pokazać, że gra się na nierównym boisku, że gra się pod górkę, a i może zwolennicy będą bardziej przychylni, żeby się angażować w życie partii. Partii jednak...
Każdy, kto podnosi miecz na partię opozycyjną działającą legalnie i niezgodnie z prawem, tym mieczem chce tą partię w jakikolwiek sposób skrzywdzić, to od tego miecza zginie. Nie ma co do tego wątpliwości i polecam to zdanie wszystkim tym, którzy próbują za wszelką cenę, naciskami politycznymi, mając przecież takie same doświadczenia w kampanii wyborczej, próbują wpłynąć na Państwową Komisję Wyborczą, żeby również metodą tą finansową załatwić, dobić Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma kogo załatwiać, nie ma kogo dobijać. Prawo i Sprawiedliwość ma się bardzo dobrze i będzie funkcjonowało, więc wszelkie próby niezgodnego z prawem zaszkodzenia nam na pewno przyniosą nam tylko i wyłącznie pozytywne rozstrzygnięcia wewnętrzne.
Zamykając temat PKW, nie jest panu żal, że kiedyś PiS zmieniło zasady kształtowania PKW, że tam jest teraz więcej nominatów politycznych, a mniej sędziów? Nie byłoby teraz bezpieczniej, gdyby tam nie było chociażby pana Ryszarda Kalisza, tylko jakiś sędzia?
Nie, wydaje mi się, że nie ma to większego znaczenia dla rozstrzygnięcia PKW. Znaczenie ma potworny nacisk polityczny. To jest zupełnie oczywiste. I ten potworny nacisk polityczny byłby zarówno wtedy, gdyby PKW było w starym składzie, jak i nowym.
Panie pośle, przejdźmy do tego, co w ogóle spotka Prawo i Sprawiedliwość. We wrześniu ma być spotkanie. Zapowiadają media, że być może, także pan poseł o tym mówił, że być może będą zmiany w kierownictwie. PiS teraz na jesieni od razu pokaże jakąś nową twarz, nowe przystosowanie, nowe otwarcie polityczne.
Jest możliwe, że na kongresie z końcem września będą jakieś przesunięcia, że będą jakieś zmiany w kierownictwie, ale ja nie jestem w kierownictwie i nie uczestniczę w projektowaniu tych zmian. Spodziewam się pewnych rozstrzygnięć, ale poczekajmy do końca września.
Jakich rozstrzygnięć pan się spodziewa?
No, takich, które by spowodowały, że do ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości będą dokooptowane osoby, które dadzą większą efektywność działania naszego ugrupowania. Ta efektywność jest bardzo ważna z punktu widzenia kampanii wyborczej, która się zbliża.
W którym kierunku PiS powinno się zmieniać? Czego brakuje, żeby odzyskać poparcie nie na poziomie 32-3%, tylko na poziomie 42-3%?
Wydaje mi się, że świeżości. Świeżości nowego spojrzenia na działanie PiS-u, na kierunki działania PiS-u, na kierunki rozszerzania elektoratu, ale też rozszerzania zdolności koalicyjnych. Są w naszym ugrupowaniu posłowie stosunkowo z młodym stażem, ale bardzo mocno świadczący o Prawie Sprawiedliwości, stanowiący twarz Prawa i Sprawiedliwości, jest ich naprawdę bardzo wielu i oni mogliby rzeczywiście tę świeżość wprowadzić. Myślę, że taka jest świadomość również ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i być może w tym kierunku jakieś zmiany będą wprowadzane pod koniec września.
Potrzebne jest stopniowe odświeżenie, odmłodzenie partii?
To jest zawsze potrzebne wszędzie i każdej organizacji, każdemu ugrupowaniu. Partia, która się nie rozwija, która nie ewoluuje, się uwstecznia. No to jest jak w biznesie, nie ma stania w miejscu. Albo idziesz do przodu, albo się cofasz. W związku z tym i naszemu ugrupowaniu wydaje się, że pewne zmiany w sposobie zarządzania są wskazane i potrzebne.
W tej chwili odbywa się Kampus Polska Przyszłości. Tam wczoraj występował Władysław Kosiniak-Kamysz, którego przywitano okrzykiem "Gdzie aborcja? Gdzie aborcja?" Prawo i Sprawiedliwość, jakie ma stanowisko w kwestii aborcji? Premier Mateusz Morawiecki mówił, wróćmy do kompromisu. Czyli pytanie w tej kwestii, gdzie powinno ewoluować stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle?
Pańskim zdaniem. Nie ma żadnej ewolucji stanowiska Prawa i Sprawiedliwości, jeśli pan redaktor pyta mnie. Uważam za nikczemność dopuszczanie do możliwości zabijania dziecka tylko dlatego, że jest chore. No, tego rodzaju rzeczy robią tylko barbarzyńcy. Ja z barbarzyńcami nigdy funkcjonować nie będę. W związku z tym nie dopuszczam myśli, że będziemy w jakikolwiek sposób liberalizować prawo aborcyjne. To jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości.
No nie do końca. Jak patrzę na głosowania w tej kwestii w Sejmie, to klub się posypał w tej sprawie. Część była za, część była przeciw, część wyszła z sali, część się wstrzymała. Całkowita rozbieżność poglądów.
W którym głosowaniu pan redaktor mówi?
W kwestii aborcji. Liberalizacji aborcji było takie głosowanie.
W ostatnim głosowaniu dotyczącym depenalizacji pomocy przy udzielaniu aborcji klub Prawa i Sprawiedliwości w całości. Ci, którzy byli na sali, byli przeciwko tego rodzaju ruchom, które de facto były liberalizacją aborcji i takie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości.
Kwestia związków partnerskich. Jest projekt znowuż PSL-u. Jak się zachowacie w tej kwestii? Jak się powinniście zachować?
Ja nie mam żadnych wątpliwości, że związki partnerskie i wprowadzanie związków partnerskich jest podważaniem instytucji małżeństwa. Nie ma żadnych przeszkód, żeby zamiast do notariusza, żeby zawrzeć związek partnerski, udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i zawrzeć związek małżeński. To jest naturalna rzecz. Wprowadzanie w związku z tym zamiast małżeństwa związku partnerskiego jest podważaniem artykułu 18 Konstytucji, a zgodnie z artykułem 18 Konstytucji tylko małżeństwo jest pod opieką prawną i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzanie jakiejkolwiek instytucji innej, zastępczej dla małżeństwa byłoby łamaniem artykułu 18 i tak jest moje zdanie i jestem przekonany zdecydowanej większości posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze do aborcji wrócę i do tego stanowiska Mateusza Morawieckiego, czyli pańskim zdaniem powrót do kształtu ustawy, kształtu prawa sprzed wyroku Trybunału to nie jest dobry kierunek.
No, przypomnijmy, co się stało zgodnie z wyrokiem Trybunału. Zgodnie z wyrokiem Trybunału aborcja w dalszym ciągu w Polsce jest legalna, bo próbuje się nam powiedzieć, że jest w Polsce nielegalna aborcja. Jest legalna ze względu na zagrożenie życia i zdrowia kobiety i ze względu na pochodzenie ciąży z czynu przestępczego, zwłaszcza z gwałtu. Natomiast wyrok z 22 października 2020 roku uniemożliwił zabijanie dzieci tylko dlatego, że są chore. No więc powrót do...
Albo mają ciężkie wady letalne, które i tak tak nie i tak skończyłyby się śmiercią.
Czyli są chore, czyli są chore, panie redaktorze, i dokładnie wiemy, że przytłaczająca większość z tych 900 czy 1000 aborcji rocznie to dotyczyła dzieci z zespołem Downa. Te dzieci swobodnie żyją, rozwijają się i też mają prawo do życia. Jeśli ktoś twierdzi, że te dzieci nie mają prawa do życia, to absolutnie ja się z nim nie zgadzam. Powrót do tego, co byłoby sprzed 22 października, byłoby powrotem do możliwości zabijania choćby dzieci z zespołem Downa. No to jest barbarzyństwo.
I tu mamy pewien kierunek ideowy, który pan poseł zakreśla dla Prawa i Sprawiedliwości, a kierunek gospodarczy, jak pan poseł zakreśli, w tej chwili toczy się bardzo ostra dyskusja w koalicji rządzącej między liberałami a lewicą. Co na przykład ze składką zdrowotną, co z opodatkowaniem? Panu bliżej do stanowiska pana Ryszarda Petru czy do stanowiska Anny Marii Żukowskiej z lewicy?
Ja jestem za stanowiskiem, które chcielibyśmy wspólnie wypracować, a które byłoby jakimś powrotem choćby połowicznym do sytuacji sprzed tego, co wprowadził Polski Ład dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla małych przedsiębiorców prowadzących choćby jednoosobowe działalności gospodarcze, fryzjerów, szewców i tym podobnych rzemieślników. Sama reforma składki zdrowotnej szła w dobrym kierunku, bo nie mogło być tak, że pracownik na podstawowym wynagrodzeniu czy niewielkim wynagrodzeniu płacił większą składkę zdrowotną niż przedsiębiorca zarabiający wielokrotnie więcej miesięcznie niż ten pracownik. To było niesprawiedliwe. Natomiast pewne rzeczy trzeba skorygować, bo dzisiejszy sposób rozliczania składki zdrowotnej nie jest korzystny dla tych najmniejszych przedsiębiorców, zwłaszcza tych jednoosobowych działalności gospodarczej. I tutaj rzeczywiście powinniśmy to poprawić.
Jesteście gotowi do rozmowy z PSL-em, z Polską 2050, żeby ewentualnie tych głosów, których zabraknie od lewicy, żeby dostarczyło koalicji Prawo i Sprawiedliwość?
Ależ oczywiście, że tak.
Jaka jest granica tego kompromisu? Jak rozumiem, projekt Ryszarda Petru chyba, a może właśnie taki projekt by panu pasował, jak Ryszard Petru proponuje, czyli no, dość istotne zmniejszenie składki dla osób na jednoosobowych działalnościach gospodarczych.
Zapewne kierunek jest do rozważenia, diabeł tkwi w szczegółach i tutaj tej granicy kompromisu na antenie wyznaczać nie będziemy, no bo po to są rozmowy również, żeby je wyznaczać w trakcie rozmów.
Przemysław Czarnek naszym gościem. Proszę powiedzieć, kandydatura Mariusza Błaszczaka, jak się panu podoba, na ewentualne następstwo Jarosława Kaczyńskiego.
Nie ma dzisiaj dyskusji o następstwie Jarosława Kaczyńskiego, bo prezes Jarosław Kaczyński nigdzie nie odchodzi.
No właśnie też tak myślałem. Dalej. Pojechałem na urlop, myślałem, sprawa zamknięta. Jarosław Kaczyński będzie na kolejną kadencję prezesem PiSu. Wracam po urlopie, a tu sam prezes PiSu w Radio Maryja zaczyna snuć spekulacje, kto mógłby go na fotelu prezesa zastąpić, więc tak jakby temat wrócił, panie pośle.
No i z tych spekulacji, jak to pan redaktor nazywa, wynika wprost, że człowiekiem, który cieszy się największym zaufaniem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, co nie jest żadną niespodzianką, jest pan przewodniczący Mariusz Kamiński, przewodniczący
Mariusz Błaszczak.
Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam, Mariusz Błaszczak.
Akurat Mariusz Kamiński. Może być inaczej.
Przewodniczący Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, przejęzyczenie. I to jest żadna niespodzianka dla nas wszystkich, więc żadne zaskoczenie w słowach pana prezesa.
A Mariusz Błaszczak ma w sobie geny lidera?
Mariusz Błaszczak jest świetnym szefem Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jest człowiekiem, którym niezwykle merytorycznie ten klub prowadzi. W związku z tym ma w sobie również genę lidera. To jest zupełnie oczywiste.
To jeszcze jedno słowo z wczorajszej rozmowy z młodymi szefa PSL-u, który powiedział, że to dzięki jego partii udało się przejąć część głosów Prawa i Sprawiedliwości i utworzyć rząd koalicji centro-lewicowej. Proszę powiedzieć, jaki jest pomysł pana posła, żeby ci wyborcy, o których mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, do was wrócili?
Ja myślę, że konsekwentne działanie i pokazywanie obłudy koalicji 13 grudnia, która już dzisiaj wychodzi na jaw i widzi coraz większa część Polaków. Ja na spotkaniach, które przecież odbywamy, także przy okazji dożynek, spotykamy się z ludźmi, którzy głosowali na choćby Platformę Obywatelską czy Trzecią Drogę, którzy mówią, że w życiu tego błędu już nie popełnią. Więc konsekwencja w działaniu i spokój to są te recepty, które są potrzebne do zrealizowania, jeśli chodzi o odzyskanie rektoratu.
To na koniec jeszcze dwa pytania. Pierwsze pytanie, sieć badawcza Łukasiewicz, tutaj pański następca fotelu ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusz Wieczorek, no i jego nominaci, także z PSL-u właśnie, dokonują ciekawych zmian. Jak pan to ocenia, zmiany na stanowiskach dyrektorów, wicedyrektorów w kolejnych instytutach sieci badawczej Łukasiewicz?
Przeczytałem z zainteresowaniem wywiad, bardzo duży wywiad z poprzednim prezesem sieci badawczej Łukasiewicz i złapałem się za głowę, co dzieje się w tak zwanym, odpolitycznianiem. No dzisiaj upolitycznienie sieci badawczej Łukasiewicz jest skrajne. Wyrzuca się z pracy, czy doprowadza się do zwolnienia z pracy ludzi, są naukowcami z krwi i kości, poświęcali się idei sieci badawczej Łukasiewicz. Zatrudnia się ludzi, których służby porządkowe aresztują, wyprowadzają ze stadionu za burdy wszczynane na stadionie. To przykład Radomia, zdaje się. Zatrudnia się ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z B+R, z badaniami i rozwojem. Tylko i wyłącznie według klucza politycznego. Tak wygląda odpolitycznienie według koalicji 13 grudnia Platformy, PSL-u czy Trzeciej Drogi. Czy koalizm, czy Polski 2050, czy Lewicy. Było to do przewidzenia, a niestety pokazuje się już w ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania tego rządu.
A z drugiej strony w tym wywiadzie były prezes mówi, że i w rozmowach z panem posłem jako ministrem musiał się bronić przed presją polityczną, ale że pan się cofał. Jak wyglądały te relacje? Jak to było, że ktoś dzwonił do pana ministra, mówił nominuj tego, pan wzywał szefa sieci, on mówił nie nominuję. Jak to wyglądało?
Proszę zwrócić uwagę, że poprzedni prezes sieci badawczej Łukasiewicz był związany z tą siecią od wielu lat i uchodził bardziej nawet za człowieka sprzyjającego Platformy Obywatelskiej, aniżeli PiS-owi.
W tym wywiadzie mówił, że ma zupełnie różne poglądy polityczne od pańskich.
Generalnie był jednak bezpartyjny. Ja na takiego człowieka postawiłem, więc jeśli to jest upolitycznienie, to życzę takiego upolitycznienia wszystkim ekipom rządowym w każdym czasie w Polsce.
Panie pośle, na koniec pytanie. Oczywiście wybory prezydenckie. Ilu jest tych kandydatów, o których mówi prezes Kaczyński? Jakie są kryteria i kto będzie tym kandydatem? Pan to poseł wszystko wie i teraz powie.
Wiem, będzie to zwycięzca, prawdopodobnie na 99% będzie to mężczyzna, który będzie mobilizował nasz elektorat, nie będzie mu przeciwny elektorat jeszcze bardziej po prawej stronie sceny politycznej, a jednocześnie będzie mógł również przekonywać część elektoratu z tak zwanego centrum i w ten sposób wygra wybory w maju bądź w czerwcu przyszłego roku.
A to się dobrze rozumiem, kluczem jest to, żeby to był kandydat, którego poprą wyborcy PiS-u i poprą wyborcy Konfederacji. To jest ten pierwszy element, żeby to był dobry kandydat.
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że żaden kandydat prawicowy nie ma szans, jeśli nie uzyska poparcia wszystkich sił politycznych na prawicy, bo to tylko gwarantuje przekroczenie 50% głosów poparcia.
Czyli szukacie kogoś strawnego dla Konfederacji w pierwszym rzędzie.
Ale jednocześnie umiejącego również przekonywać centrum do swoich poglądów.
Przemysław Czarnek, a profesor prawa Przemysław Czarnek, poseł prawa i sprawiedliwości był naszym gościem Poranka Wnet. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 8:36, za nami wywiad polityczny, ale przed nami też wywiad, a trochę rocznicowy. Zbliżają się kolejne uroczystości związane z porozumieniami z sierpnia, 31 sierpnia oraz oczywiście 1 września, czyli kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Za chwilę naszym gościem będzie dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ale zanim ta rozmowa, to śpiewamy po polsku dzisiaj, to może zrobimy jeden wyjątek i posłuchamy Renego Krawica.